Marcel Woźniak. Tyrmand. Pisarz o białych oczach. Wydawnictwo Marginesy.
Po napisaniu książki, w ogóle tej pierwszej, zadzwoniłem do pani Basi Hoff jeszcze raz, drugiej żony Tyrmanda, i ona mówi, wie pan co, pan to Tyrmanda nie lubił. Ja mówię, kto jak to, ja go nie lubiłem, przecież poświęciłem na niego tyle lat. Ona mówi, no bo pan go ciągle tłumaczy. Z czegoś? Ja mówię, no tak, bo wie pani, bo ludzie mówili, ono widzi pan, bo ludzie mówili. Pan jest taki jak oni. Pan go ciągle broni, a on nikomu nic złego nie zrobił. I to mnie ukuło, bo pomyślałem, no kurczę, żona. Ona mówi, proszę pana, tylko żadna była żona. Ja jestem Barbara Hoff. Ja mam męża od 40 lat, a z Tyrmandem byłam lat kilka, pół wieku temu. Ja nie jestem byłą żoną Tyrmanda. Proszę mnie nie wstawić do żadnego tutaj, żadnej galerii byłych żon. Natomiast mam do niego wielki szacunek, mówiła, i ma, to bije z nim. Do każdego człowieka w ogóle ma szacunek. Wspaniała kobieta. No i ja tą historię dalej tam pisałem. Kolejne spotkania. I potem się pojawiło nagle wydawnictwo Marginesy, pani Hania Grudzińska. Przyszedłem do niej z pomysłem na kryminał. Właśnie po Tyrmandzie zacząłem pisać kryminały. Ona mówi, no chwila, wszystko fajnie, ale może pan by jednak pociągnął temat, bo pan, o kryminały piszą wszyscy, a o Tyrmandzie pisze tylko pan. Może jest coś? A ja mówię, no jest. I tak mówię, o kurczę. I ruszyłem w podróż śladami Tyrmanda, zobaczyłem zupełnie nowe historie. Też odwaga była trochę inna. Już nie byłem przed skoczkiem do swojej, że tak powiem, kariery, tylko byłem na środku zjazdu. Na takiej mamuciej skoczni, bym powiedział, i rzuciłem się w ten skok. I to były poszukiwania, w których już chciałem... Odważyłem się po pierwsze pisać też w pierwszej osobie w tym reportażu, bo to jest taki reportaż literacki, można powiedzieć. To jest zawsze ryzykowne. Ale właśnie kolega mi kiedyś powiedział, Przemek Semczuk, że ja mówię, no wiesz co, ja to piszę tak bezosobowo, bo ja nie chcę, żeby to było o mnie. To wszyscy reportażyści tak, że ja to tamto i nagle historia jest o nich, a nie o tym, co jest tematem rozmowy. Ja nie chciałem tak. O Tyrmandzie tak długo nikt nie pisał, wszyscy tylko o sobie w kontekście Tyrmanda mówili, że ja właśnie będę mówił tylko o nim, bo mu się to po prostu należy. I przyszedł czas na tą drugą książkę i Przemek właśnie mówi, widzisz, ale to jest Tyrmand widziany twoimi oczami, ty gdzieś idziesz. I to, że tam wchodzisz jako pierwszy człowiek, to coś znaczy, że to leży na tej półce, a nie na innej. Albo, że ten karton jest pusty, bo ktoś coś stamtąd wyjął, jakieś archiwa. I ty tam wchodzisz z kamerą, w cudzysłowie, tylko tą kamerą jest długopis twój czy klawiatura. I mówisz, proszę państwa, tu czegoś brakuje. I tam stoi taki pan i ten mówi, a widzi pan. Jak ja to przeglądałem, te archiwa, bo ja tutaj byłem. Więc to jest historia Tyrmanda, to jest historia znikania, historia przywracania, to jest historia ewaporacji, historia wywabiania z powrotem tego atramentu z jego tego życiorysu.
Czyta Sławek Bajew. Powieść jazzująca i jazzowa opowieść. Luty 1956. Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika Jazz. W Związku Radzieckim Sawicka Muzyka recenzuje ten fakt. To kosmopolici, którzy naśladując Zachód stracili godność narodową. Redakcja Jazzu odpowiada. Czy znajomość jakiejś dziedziny prawdziwej sztuki i popularyzacja jej kiedykolwiek przyczyniły się do zaniku godności narodowej? Marzec 1956. Zapada decyzja. To najwyższy czas, by zorganizować festiwal jazzowy z prawdziwego zdarzenia. Leopold Tyrmand i Franek Walicki zaczynają pracę nad Jazz Jamboree. Lolek jest na fali. Jego powieść nazywają jazzującą. Rozgadaną, rozedrganą, pełną literackich synkop. Walicki zachęca do pomysłu dyrektora Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych w Sopocie. I już wiedzą, że latem będzie nad morzem głośno. 5 kwietnia 1956. Otwarty zostaje klub Stodoła. Na razie to drewniany barak zostawiony przez robotników, którzy mieli tu stołówkę. Warszawa jazz zawdzięcza więc poniekąd Stalinowi. To on kazał wybudować Pałac Kultury i Nauki, to jego budowniczowie używali tego drewnianego budynku. Pamięta to Wojciech Karolak, dla którego Tyrmand był guru. Oczywiście nie wiedział o tym, ale widocznie to uwielbienie tak ze mnie promieniowało, że zauważywszy coś, wykonał w stosunku do mnie gest, który mnie uszczęśliwił, wspominał w swojej książce. W Stodole, tej pierwszej, na Emilii Plater jeszcze, zagrałem na fortepianie z Dudusiem Matuszkiewiczem, bugi-wugi. Nie wiem, jak to się stało, bo nigdy nie byłem członkiem zespołu Dudusia, ale zagrałem. Podszedł do mnie Tyrmand i powiedział, ja pana usynawiam. Nie zapomnę tego do końca życia. kolorowy, piękny ptak, który nie wiadomo skąd się wziął w tej szarej rzeczywistości i ubarwiał ją samym swoim byciem. Był fenomenalnym konferansjerem. Miał taką magnetyczną osobowość, że już sama jego obecność na estradzie nobilitowała wydarzenie. Czyniła koncert bardziej jazzowym. Spalić złego. 13 kwietnia 1956. Wypełniona po brzegi sala. Nie idzie się wcisnąć. Na zorganizowane przez wydawnictwo Czytelnik spotkanie od dawna nie było zaproszeń. Reporter Polskiego Radia cudem się wcisnął z mikrofonem. Powód? Wielkie zainteresowanie tematem i gościem, Leopoldem Tyrmandem. Książka nie oddaje prawdziwego obrazu rzeczywistości, krzyczy z sali kobieta. U nas nie jest tak źle, jak opisuje Tyrmand. W naszej instytucji pracuje 100 osób, a jeszcze nikogo nie napadnięto. Należy spalić te książki, repetuje ktoś inny, bo jeszcze bardziej zdeprawują młodzież. Do głosu dochodzą po chwili jednak fani złego. Ukazał groźne zjawisko chuligaństwa jako pierwszy. W jego książce chuligan może się przejrzeć, takie zwierciadło mu się przyda, dodaje jeden z czytelników. Inny przytakuje i można słuchać języka chuliganów, by lepiej w przyszłości dotrzeć do ich środowiska. Głos zabrali Remigiusz Szczęsnowicz, Edward Dziewoński, a nawet oficer Milicji Obywatelskiej. Gdy sala wystrzelała się z pocisków, pora na lolka. Wstaje w lekkim rozkroku jak marynarz i zaczyna przemawiać, nie wymawiając litery R. Zamiarem mym było pokazać grozę zjawiska. Wskazać zdeprawowaną młodzież i fakt, że jest wykorzystywana przez groźnych przestępców. Książka zachęca do naśladowania chuliganów, odzywa się głos z sali. Tyrmand czeka, aż niosące się echo ucichnie i odpowiada. Zarzut ten można porównać do kowbojskich filmów. Westerny jeszcze nikogo nie zdemoralizowały. Młodzież zawsze jest po stronie dobrego szeryfa, a nie podłego bandyty. W zabawach chłopców każdy chce grać rolę szlachetnego zwycięzcy, a nie łajdaka. Pierwiastek bohaterstwa, drodzy państwo, zawsze jest bardziej pociągający niż zło. Zawiesza głos i spogląda po sali pełnej warszawiaków. Uśmiecha się. Głos więźnie mu w gardle ze wzruszenia. Wreszcie mówi. Chciałem ocalić Warszawę. Ocalić jej obraz z pierwszych lat powojennych, nim zginie pod ciosami odbudowy. Spotkanie zostanie nagrane przez Polskie Radio, które wyemituje audycję tydzień później. Liryczny element książki, powie reporter, zapewne najskuteczniej oprze się czasowi i ocali książkę od zapomnienia. 8 metrów kwadratowych lepsze niż las. Andrzej Dobosz i Tyrmand jadą pociągiem do Krakowa. Nic ciekawego za oknem, mruczy Lolek. Szosa, las, furmanka. No dobrze, dwie furmanki, stacja benzynowa, las i nic więcej. Bo Tyrmand był człowiekiem miejskim. Znał wszelkie zaułki, dzielnicę zburzoną dla wybudowania Pałacu Kultury, wspomina w telewizji Andrzej Dobosz. Znają się ze środowiska pisarskiego. Dobosz jest felietonistą. Widzowie telewizyjni zapamiętają go dzięki roli filozofa w Rejsie, Marka Piwowskiego. Był absolutnie niewrażliwy na przyrodę, powie Dobosz w programie telewizyjnym, bo to człowiek cywilizacji miejskiej, znający Warszawę przedwojenną i powojenną, po której chodził całymi godzinami. Ze wszystkich znajomych mi pisarzy to Tyrmand miał najszerszą znajomość sfer Warszawy. Wyżsi urzędnicy ministerialni, koledzy z liceum Kreczmara, właściciele garaży, elektrotechnicy, dozorcy. Dziennik 1954 był pierwszym ważnym dziełem literackim, które było całkowicie niecenzuralne i tylko on o nim wiedział. Zły z kolei to była najpopularniejsza książka polska między rokiem 1955 a chyba 2000. I ten biedny Tyrmand z 8 metrów kwadratowych stał się nagle człowiekiem zamożnym.